I w naszym studio pan profesor Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa, prezes Instytutu Myśli Szumana. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Dzisiaj wiadomość, którą pochwalił się rząd, pochwalił się pan premier Mateusz Morawiecki. Projekt budżetu na 2020 rok bez deficytu. Historyczny moment, tak informują przedstawiciele rządu, tak informują eksperci. No i każdy się zastanawia z naszych słuchaczy, jak to możliwe, żeby tego deficytu nie było w ogóle za rok?
No tak, pan minister finansów, pan Marian Banaś złożył taki właśnie projekt, który zapewne, skoro go przyjął rząd, zapewne wcześniej był konsultowany przez wspólnie z innymi ministrami. No i tutaj trzeba trochę wrócić do historii, bo to jest taka sytuacja, która chyba wydaje się zaskoczyła wszystkich, a może wielu, szczególnie tych, którzy w jakiś sposób od wielu lat przyzwyczaili się do tego, że niemożliwy jest budżet bez deficytu, czy deficyt w tym momencie, brak deficytu oznacza, że nie będziemy się zadłużać, czyli nie potrzebujemy zaciągać kolejnych kredytów. No to jest chyba po raz pierwszy od 25 czy nawet 30 lat w naszej historii. I przyczyny do tego doszliśmy pewnymi krokami. To ten budżet od 4 lat poprawia się. To znaczy on zawierał coraz niższy deficyt. Jednocześnie obserwowaliśmy określone wydatki, które ja nazywam inwestycjami. Inwestycje właśnie w ten obszar poprawy kondycji gospodarstw domowych, a jednocześnie poprawy kondycji przedsiębiorstw małych i średnich w szczególności, bo na takich właśnie małych i średnich i też mikro, są to miliony podmiotów, spoczywa cały ciężar, można powiedzieć, gospodarki. No i tutaj obserwowaliśmy te inwestycje, czyli wydatki z budżetu, poprawa budżetu przede wszystkim nastąpiła przez, ja bym powiedział, sięgając wstecz, 4 lata, kiedy pan obecny minister Banaś został szefem administracji skarbowej, podjął się takiego wysiłku reformy Krajowej Administracji Skarbowej. To polegało na tym, że wszystkie służby, które były jakoś związane, czy służby celne, prawda, urzędy skarbowe, izby skarbowe, prawda, to wszystko przedtem funkcjonowało niejako oddzielnie. One zostały zintegrowane. Pojawiły się właśnie określone procedury, określone narzędzia we współpracy, a wszystko to jakby było związane z tym takim ważnym celem, który wtedy na samym początku postawił sobie pan premier Morawiecki, wtedy minister finansów i także pan minister Banaś, żeby zahamować ten proces okradania naszego państwa.
Tak, to o tym głównie słyszymy, że to jest ten główny aspekt, główny element tego, że mamy więcej pieniędzy w budżecie państwa, ale tak, jeżeli zaczniemy też analizę, i to oczywiście ekonomiści zaczęli robić po dzisiejszej informacji, to wydatki na 500+ rosną o 10 miliardów złotych. To jest z takiego podstawowego takiego wykresu. Na armię też wydatki mają wzrosnąć o 5 miliardów złotych. No i teraz pytanie, które wydatki ograniczono, żeby na te mogły być zwiększone pieniądze? Czy to wiemy dzisiaj?
To znaczy, pani redaktor, to tak nie działa, że tak powiem, wydajemy więcej na pewne obszary, w związku z tym musimy zredukować wydatki na inne.
No właśnie, i powstaje pytanie, gdzie te wydatki zredukowano najbardziej?
To znaczy właśnie, tak jak powiedziałem, to tak nie działa. Działa to w ten sposób, że właśnie zwiększamy wydatki poprzez zwiększone dochody budżetu państwa. I właśnie to jest cała jakby logika i można powiedzieć, umiejętność, którą właśnie pan minister finansów Marian Banaś i cały rząd pana premiera Morawieckiego zastosował. My obserwujemy właśnie te już około rocznie 50 miliardów, 40-50 na właśnie te wsparcie rodziny, 500+, prawda? To są pieniądze, które nie pochodzą z tego, że dokonaliśmy cięć w innych obszarach, tylko pochodzą ze wzrostu dochodów.
A wzrost dochodów jest głównie
właśnie gdzie? Właśnie z podatku VAT, to jest taki istotny przyrost, który tutaj zaobserwowaliśmy w związku właśnie z tym, że te działania systemu Krajowej Administracji Skarbowej, wspólnie też, prawda, z policją, z prokuraturą, doprowadziły do tego, że mafie przestały mieć, że tak powiem, szansę na to, żeby to nasze państwo okradać. Jednocześnie chciałem zwrócić uwagę, że w tym procesie ostatnich lat zredukowane zostały stopa podatku dochodowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. I proszę zobaczyć, z jakim zjawiskiem mamy do czynienia. Redukcja tych podatków spowodowała właśnie przyczyniła się do wzrostu, do większego tempa wzrostu gospodarczego, czyli ten tempo PKB w tym roku około 4,4%, tak może się zakończyć właśnie rok. I proszę zauważyć, zwykle, bardzo często w poprzedniej ekipie rządowej PO-PSL w roku 2000, już nie pamiętam, 9 czy 11 chyba, dokonano zwiększenia stawki podatku VAT z 22 do 23%. Dlaczego? Dlatego, że rząd nie zarządzał w taki sposób, żeby był wzrost gospodarczy, który generował przychody, żeby realizować wydatki, te potrzebne wydatki budżetowe.
Ale jak już pan profesor wywołał tutaj do tablicy poprzednie rządy, to przecież politycy i Platformy Obywatelskiej i PSL-u mówią, że ta luka VAT-owska, ta dziura jest bardzo ciężka do oszacowania i że te dane, które podaje obecny rząd, są wyssane z palca, że nie możemy oszacować, jaka była dziura wtedy, jaka jest teraz i że to, co uprawia między innymi Komisja do Spraw VAT-u, która ogłosiła swój raport, jest bezzasadne.
Wie pani redaktor, powiedziałbym, że ci, którzy tak mówią, czy opozycja wyraźnie odporna jest na edukację i na wiedzę.
To niech pan powie naszym słuchaczom, jakie tak, są fakty.
Mianowicie wszystkie raporty Komisji Europejskiej, raporty Banku Światowego, raporty firm konsultingowych, również raporty, które były realizowane przez różne instytucje brytyjskie, czyli te wszystkie instytucje, które zajmują się monitorowaniem właśnie tej tak zwanej luki VAT-owskiej, poprzez twarde liczby dokonały oszacowania właśnie, że ta luka w Polsce od roku 2007 zaczęła istotnie rosnąć i wzrosła trzykrotnie, podczas gdy w innych krajach Europy ona utrzymywała się na podobnym poziomie. W związku z tym my mamy twarde dowody, to nie jest tak, że sobie, nie wiem, pan rząd pana premiera Morawieckiego opracował jakieś analizy, z których to wynika, czy też komisja właśnie VAT-owska na
dzisiaj
tutaj
rozumiem,
swoje potrzeby.
To spada z roku na rok. Ta luka.
Tak, właśnie ona od 2007, tak jak powiedziałem, trzykrotnie, niemalże trzykrotnie się zmniejszyła i to właśnie za przyczyną tych działań, które spowodowały, że mamy dużo wyższe dochody budżetowe.
Od roku 2017. Od roku 2007 pan mówi,
2007,
że przez te kilkanaście lat trzykrotnie się zmniejszyła teraz, tak?
Znaczy ta luka się, przepraszam, ta luka się zmniejszyła trzykrotnie od roku 2000, no można powiedzieć 16-17.
No właśnie,
przepraszam
tak.
bardzo, dokładnie. Tak. Natomiast ona rosła od 2007 do 2015, prawie trzykrotnie wzrosła, a teraz przez ten krótki okres, trzyletni, spadła do podobnego poziomu, jak było to w 2007.
A jak w tym wszystkim ma się podatek od sklepów wielkopowierzchniowych? Bo wiemy, że była batalia bardzo mocna i ostra. Komisja Europejska zakwestionowała ten podatek. Później doszło do przełamania. Jaka jest sytuacja dzisiaj? Bo chyba ten podatek nie będzie istotnym elementem w budżecie.
Obecnie jest, znaczy to jest kilka miliardów. To nie jest tak, że to nie jest istotne, bo budżet, panie redaktorze,
420
pani
miliardów,
budżet
tak.
w domu u siebie, to on, jak zaoszczędzimy na tym innym, to złotówki się złożą i jest poważna kwota.
Ale jak
kwota.
Mówi mój przyjaciel, nie trzeba oszczędzać, trzeba zarabiać.
Tak, ale można powiedzieć, zarabiając nie można wydawać na byle co, czyli wyrzucać te pieniądze, mówiąc kolokwialnie, w błoto. Jeśli chodzi o tą sprawę podatku, ona, że tak powiem, została pozytywnie rozpatrzona przez sąd pierwszej instancji. Komisja Europejska odwołała się do sądu drugiej instancji i jest duże prawdopodobieństwo, czyli pozytywnie rozstrzygnięta na korzyść Polski. O tak.
Ale nieprawomocne jeszcze dziś.
Jest nieprawomocne. Komisja Europejska się odwołała do sądu drugiej instancji. No jest duże prawdopodobieństwo, według opinii różnych ekspertów, że raczej nie będzie dysonansu między opinią drugiej instancji i z tą opinią sądu z pierwszej instancji. Także dzisiaj mamy właśnie taką sytuację. No można by powiedzieć, że ta jakby opieszałość sądów tutaj tych europejskich, no powoduje, że gdybyśmy założyli, że jednak nie jest to sprzeczne z prawem, ten podatek nie jest sprzeczny z prawem, no to moglibyśmy, właśnie Ministerstwo Finansów mogłoby już zbierać ten podatek, czyli mielibyśmy wpływy do budżetu. To się ciągnie już wiele miesięcy i ta opieszałość powoduje, no, że tracimy właśnie na tym, czyli jak mówimy też o sprawności systemu sprawiedliwości, systemu właściwie sądownictwa, z perspektywy właśnie, można powiedzieć, oddziaływania na gospodarkę, no to widzimy, że to nie jest tylko tak, że w Polsce, jak to niektórzy mówią, niektóre sądy działają źle i to wpływa na to, że na przykład różne firmy bankrutują, ale też tutaj widzimy, że ta niesprawność, bo nie jest uzasadnione, żeby ten proces przedłużał się właśnie tak bardzo, że ta niesprawność sądów tych europejskich, no, prowadzi w efekcie do tego, że nie mamy przychodów budżetowych.
Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu w związku z tym budżetem, który nie zakłada deficytu, powiedział, że większość rządów w sytuacji spowolnienia gospodarczego, co zaiste ma nastąpić w Polsce, zwiększa swoje wydatki i deficyt, by dać gospodarce impuls rozwojowy, a oszczędza i stara się zrównoważyć budżet w czasie dobrej koniunktury. Polski rząd postępuje dokładnie odwrotnie. To niezrozumiałe i może kryć przykre dla Polaków niespodzianki. Pan uważa, że takie niespodzianki mogą wystąpić?
To znaczy, akurat trochę się dziwię tej opinii właśnie, to jest główny ekonomista, Polskiej Rady Biznesu, proszę państwa, to właśnie mamy w tej chwili w Polsce, nie ma spowolnienia gospodarczego, mamy rozwój właśnie. To wręcz proszę zauważyć, że przez wiele miesięcy, czy nawet ostatnie dwa lata, zarzuty może podobnych osób, albo też opozycji do naszego rządu, że właśnie w czasach rozkwitu powinniśmy nie mieć deficytu, prawda? No te zarzuty się powtarzały. Tymczasem ta opinia mówi o czymś takim, że teraz
mamy spowolnienie gospodarcze.
No, to jest akurat Dziwna wypowiedź, bo akurat spowolnienia nie mamy, jest przeciwnie.
To trzeba by było pana Jankowiaka tutaj zaprosić, żeby usiadł
dokładnie,
i porozmawiał
myślę,
z panem profesorem.
Pan Jankowiak się tutaj pomylił, no trzeba, to jest taka moja, na pewno się pomylił i oczywiście ja zgadzam się jakby z generalną zasadą. Tak, generalną zasadą, że jeśli mamy właśnie spowolnienie, czy mamy recesję, prawda, to należy poprzez właśnie wydatki dokonywać stymulacji. To, co sytuacja Niemiec obecnie, prawda, Niemcy prawdopodobnie skończą ten rok właśnie z ujemną zmianą, czyli ze zmniejszeniem produktu krajowego brutto i Niemcy w tej chwili właśnie rozważają taki mechanizm, ale Niemcy zastanawiając się nad tym, powołują się na jakby pozytywne działania naszego rządu. Bo co robiliśmy z deficytem, który w tamtym roku on był prawie zerowy, 0,5% do PKB, to co robiliśmy z deficytem, to właśnie, czy w jakiś sposób wydatkami, to one szły w kierunku właśnie pobudzania rozwoju gospodarczego.
Ale panie profesorze, my mówimy o deficycie, mówimy o wydatkach, a jak wygląda dług publiczny dzisiaj, dług publiczny Polski i nas, Polaków?
No tak, dług, taką zasadą, znaczy pomiaru długu, to jest zadłużenie do PKB. W Polsce on jest poniżej 50% i w tym zakresie plasujemy się na doskonałej pozycji. Mamy jeden z najniższych długów w Europie. Francja ma na poziomie 100%, Włosi mają 130%, Niemcy mają około 60 parę, nie przekracza 70%, prawda? Grecja ma 180%, Hiszpania ma też ponad 100%, prawda?
Ale u nas to już jest konstytucyjnie przecież zarezerwowane, że jeżeli byśmy przekroczyli tam 60 czy 65%, to już instrumenty prawne by się uruchomiły różne.
Pani redaktor, w ogóle w całej Europie, zgodnie z zasadami Maastricht, jest zasada taka, że wszyscy inni również nie powinni przekraczać właśnie tego poziomu około 60%.
No i co się dzieje?
No,
że jednak...
no właśnie tu jest ta schizofrenia, to znaczy tak jak kiedyś, prawda, pytany Juncker czy Timmermans na temat tych rozbojów we Francji, albo też deficytu we Francji, to dlaczego represjonują Polskę, właściwie nie ma podstaw, bo w Polsce my nie przekraczamy tych limitów, no to wypowiedział się w ten sposób, że to jest Francja, tak?
Im więcej wolno.
I tak, jest asymetria w tym zakresie właściwie, no... To dlatego nie powinniśmy się tym za bardzo przejmować, tylko robić swoje.
Ale jeszcze pan profesor powiedział o Niemczech, powiedział pan o tym, że ta gospodarka u nich jest teraz nie w za ciekawym stanie. A jak wyglądają relacje niemiecko-chińskie dzisiaj? Czy to ma wpływ na gospodarkę niemiecką dzisiaj?
To ma wpływ w tym sensie, pani redaktor, że gospodarka niemiecka istotnie opiera się o przemysł samochodowy.
No i właśnie pojawiły się jakieś informacje o tych samochodach i o...
Tak. I no duża, tam podobnie jak brytyjska, no PKB Niemiec to jest około 5 trylionów, a w PKB Chin to jest około 12 trylionów. Czyli 2,5 raza więcej, prawda? W tym momencie, no niedawno w sumie można by powiedzieć, cofając się wstecz, prawda? PKB Chin było dużo mniejsze od niemieckiego. I duża część jednak też tego, można powiedzieć, eksportu samochodów idzie do Chin. W szczególności tutaj Niemcy też zaczęły się skupiać nad tymi inwestycjami w zakresie właśnie tych samochodów napędzanych elektrycznością. Ale czyli sam przemysł w Niemczech samochodowy stanowi prawdopodobnie o 15, może nawet do 20% PKB. Dlatego, że to nie jest tylko produkcja samochodów, ale różne stowarzyszone właśnie branże w tym zakresie. W tym roku spadek sprzedaży, a tym samym produkcji samochodów, to będzie ze 20, może nawet do 30%. Co jest właśnie takim powrotem do sytuacji, która była przed wielu laty w Niemczech właśnie. Też recesji, która też właśnie była związana właśnie z funkcjonowaniem przemysłu samochodowego. W tym momencie, jaki jest problem w ogóle Niemiec czy gospodarki europejskiej? Z Azją, z Chinami trzeba współpracować poprzez wspólne zawiązywanie aliansów, to znaczy krajów europejskich. Niemcy po prostu działają tam sami.
Na własną rękę.
To jest takie działanie egoistyczne i jak widzimy, być może to już, to też jest efekt tego krótkowzroczności i to się odbija negatywnie na Niemcach, dlatego że cały wolumen eksportu poza Europę jest niewielki i europejska gospodarka zaczyna się dusić. Z tego względu, że nasyca się popyt, prawda, na chociażby samochody. On jest za to potężny w Azji, Indie, Chiny. Ja bym powiedział, nawet Indie są w dużym stopniu ważnym. Już populacja Indii w tej chwili jest już wyższa od chińskiej. Również Afryka. I tutaj myślę, że już następują jakieś przemyślenia co do korekty prowadzenia wspólnej jakby ekonomii europejskiej, która jakby paradoksalnie, prawda, mówi się Unia Europejska, która no niestety zaczyna przez i Francję i Niemcy mieć charakter superpaństwa, a nie przypomina wspólnoty, która właśnie tworzyłaby tą synergię, właśnie w szczególności w wymiarze ekonomicznym.
Kilka minut temu też rozmawialiśmy tutaj już z naszym korespondentem z Francji o tym podatku GAFA, o tym podatku, który Francuzi chcą nałożyć na tych gigantów internetowych. Już de facto praktycznie jest on wdrożony w życie. Jeszcze małe korekty i małe ustalenia. Uważa pan, że taki podatek powinien być wprowadzony na tych głównych internetowych graczy typu Google czy Amazon?
Znaczy ja uważam tak, no to znaczy niestety to jest sprzedaż, która musi być opodatkowana, prawda? To jest tak jak w każdym obrocie, każdy obrót musi być opodatkowany. Jest pytanie, jak się do tego zabierać. Znaczy Francuzi wyszli z propozycją bardzo wysokich stawek, bo to jest 7%, to nie jest ani podatek VAT, to jest taki podatek obrotowy, można powiedzieć, tak, w tym momencie. I myślę, że znowu w tym zakresie, pani redaktor, nie nastąpiła koordynacja czy synchronizacja działań w całej Europie, czy w Unii Europejskiej.
Francuzi są osamotnieni w tym działaniu. Ale
nie, to może nawet to źle powiedziane, osamotnieni, to właśnie chodzi o to, to jest kolejny przykład, tak jak proszę zauważyć, w ściganiu mafii VAT-owskich, czyli redukcja luki VAT-owskiej w całej Europie. Tak dla przypomnienia, luka VAT-owska w Europie to jest rocznie więcej niż budżet Unii Europejskiej. Więc teraz niektórzy lamentują, że ewentualnie jak Wielka Brytania wyjdzie, to będzie mniej środków. No właśnie, zacznijmy współpracować, żeby uszczelnić to. I w Unii Europejskiej to ten przykład właśnie tego podatku internetowego jest kolejnym, gdzie widać, że nie ma współpracy w tym zakresie. Francuzi, myślę, że podchodzą opieszale. To kierunek jest ważny, bo nie można dopuścić do tego w przyszłości. Ten obrót w internecie już dzisiaj widzimy w Polsce, jak on jest duży, prawda? Chociażby sklepy internetowe. Dlatego, że Francuzi, wydaje mi się, że mają problem w ogóle z gospodarką i Macron w sposób taki jakiś chaotyczny szuka dochodów budżetowych. No i jak widzimy, prawda, dochodzi do ostrego starcia z Trumpem, który oczywiście przy światłach Jupiterów mówi, że jego przyjacielem jest Emmanuel Macron.
Prawda? Ale też Władimir Putin.
Ale no więc to jest sprawa, którą moim zdaniem Francja, znowu to jest taki przykład jakby zdystansowania się, ignorowania, ja bym powiedział, wspólnoty. Ostatnio właśnie High Commas, minister spraw zagranicznych, wyraził takie zdanie, że należy właśnie w dłuższym, należy uwzględniać te zasoby merytoryczne, siłę właśnie takich krajów jak Polska, jak Węgry, bo pozostawienie takiej osi Niemcy-Francja będzie zgubne. Ono będzie prowadziło coraz do większej destrukcji.
Powiedział pan profesor już na koniec o superpaństwie, Instytut Myśli Schumana. A czy czytał pan może książkę Philippa de Villiers, Kiedy opadły maski, o prawdziwych korzeniach Unii Europejskiej?
Tak, ja znaczy nie czytałem całej książki, prawda, ale no, studiuję i analizuję różne i czytam, że tak powiem, różne rzeczy, które dotyczą tego zagadnienia.
I, no, no i Roberta Schumana, tak?
Tak, no, no problem, trzeba powiedzieć o problemie, jaki mamy, to jest poddała się, czy liderzy w Brukseli, prawda, poddali się ideologii Altiero Spinelli. Jest, prawda, on na plakatach, na sloganach,
ale, czyli superpaństwo. Ale Robert Schuman w tej książce też nie jest przedstawiony w takich bardzo jasnych i dobrych barwach.
A no to, pani redaktor, to jest wiele prostych przykładów. Jak pani tak poczyta literaturę, to, że tak powiem, Jezus był uznawany, ten Maria, wie pani, jak się o niej niektórzy... I znajdziemy mnóstwo przykładów.
Ale tu nawet
takich,
nie chodzi o przykłady, tylko o te archiwa, do których dotarli ludzie związani z Philippem de Villiers, bo przecież to są... archiwa i z Lozanny, i z Waszyngtonu, i z Moskwy, i z Paryża.
No, proszę, znaczy to, taki przykład, ja byłem ostatnio w Indiach.
Ta książka jest... nieprawdziwa, czy co pan o niej sądzi?
Nie, ona po prostu, no jakby tutaj powiedzieć, no stosuje się... pewne jakieś manipulacje.
Tak? Manipulacje, 130 czy 140 stron z tyłu, kserokopii listów i aktów.
No myślę, że mimo wszystko Matka Teresa z Kalkuty, jak pani przejrzy internet, jest mnóstwo właśnie takich materiałów, które potrafią tak zamieszać, zafałszować i stworzyć obraz.
Czyli mówi pan, że Philippe de Villiers pisze nieprawdę.
No myślę, że w efekcie tak można powiedzieć. Tak.
Drodzy Państwo, to niech Państwo sami się zapoznają, sami ocenią, a my dzisiaj już kończymy rozmowę na temat finansów, na temat polityki. Oczywiście będziemy do finansów wracać, bo przecież wszystkich nas one dotyczą. Pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana, bardzo dziękuję za wizytę w Popołudniu Wnet, a my mamy godzinę 17:32.